Pomysł, innowacja, kariera.
O nauce, technologii, nowoczesnych firmach i nie tylko. W audycji Pomysł, innowacja, kariera w Polskim Radiu PIK.
Zaprasza Tomasz Kaźmierski.
Dzisiaj wrócimy do rozmowy o działalności bydgoskiego klastra informatycznego. Powiemy o dofinansowaniu dla UKW czy programie Biostratek. Nie zabraknie cyklu naukowo-technicznego Technoinfo. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Him all my love, that's all.
Polskie Radio. PIK.
Wracamy do rozmowy z Januszem Dorożyńskim, dyrektorem Bydgoskiego Klastra Informatycznego. Mówiliśmy już o współpracy z uczelniami. A czy elementy programowania można wprowadzić we wczesnych klasach podstawówki? Janusz Dorożyński.
No, tu też jest spory dylemat i z kolei też w jednym obszarze, w którym ja działam, czyli w Polskim Towarzystwie Informatycznym, ta kwestia wywołała dość dużą i żywą dyskusję, czy faktycznie ten kierunek w tej chwili już jakby realizowany, czyli programowanie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, jest w stanie cokolwiek tutaj zmienić. Trudno jest mi powiedzieć, to by trzeba było dopiero ocenić po dłuższym czasie. Znaczy zamierzenia były pewnie, żeby nauczyć tego logicznego myślenia, ale jak powiedziałem, to nie jest wszystko, tak, bo to jest faktycznie kierunkowanie tylko na tą specjalność bardzo jakby, może nie wąską, tak, ale jedną z wielu, czyli programowanie. Natomiast cała reszta to już nie dotyczy tylko programowania, ale chociażby tej współpracy w grupie.
Pokolenie, które jest teraz właśnie w szkołach podstawowych, ma, i teraz właśnie się zastanawiam, czy łatwiej, czy inaczej po prostu, bo przypuszczam, że pan zarówno jak i ja jeszcze jakby komputer wkroczył w nasze życie, zobaczyliśmy to urządzenie i musieliśmy się jakby go uczyć. No to jest klawiatura, to był PC, tam był ZX81, wcześniej jeszcze coś innego. No i uczyliśmy się tego. Dzieciaki teraz w zasadzie wzrastają i dla nich już komputer to jest mniej więcej coś takiego jak długopis. Czy to ewentualnie i ta nieuchronność kontaktu z nim może ich jednak trochę w sprawy komputerowe łatwiej wepchnąć i później co idzie w pracę, w karierę?
Nie sądzę. Kwestia powszechności urządzeń albo rozwiązań, tak, bo to jest kwestia szersza trochę, nie same urządzenia, ale to jakie usługi te urządzenia dostarczają, to jest sytuacja, która nie powoduje, że wszyscy nagle na przykład znowu zostaną programistami, tak, albo zostaną znowu wdrożeniowcami czy sieciowcami. Jakby analogia, tak, bo ja czasami czy często próbuję jednak obrazować pewne swoje stwierdzenia. No kwestia samochodów, tak, no w tej chwili to jest też przedmiot bardzo powszechny, natomiast to nie znaczy, że wszyscy są dobrymi kierowcami, czy nie znaczy, że wszyscy są w ogóle mechanikami, tak, więc tutaj związku tutaj nie ma. Ponadto, znowu wracając do wątku tego, o którym myśmy mówili, że pracodawcy w tej chwili bardzo, powiedział, intensywnie, tak, żeby nie użyć innego słowa, poszukują przyszłych swoich bardzo dobrych pracowników już na pierwszym roku studiów, świadczy o tym, że jednak to się nie przekłada na to, że my mamy wszędzie te komputery w postaci urządzeń mobilnych, co powoduje, że wszyscy są w tej chwili dobrymi informatykami. Nie, oni są użytkownikami, tak, to się zgadza, natomiast specjalistami można zostać jednak, mając przygotowanie teoretyczne i mając jednak praktykę.
Wróćmy jeszcze do klastra. Wam, będąc w grupie, łatwiej też osiągać cele, jeśli chodzi o te, które sobie wyznaczacie?
Tak, jak najbardziej. Zawsze jakaś organizacja, tak, która skupia większą liczbę członków, ma większe możliwości. No, kwestia podniesienia ponownie tych opłat za zajęcie pasa drogowego ewidentnie jest możliwa. Prowadzimy w tej chwili rozmowy z miastem z poziomu klasa, czyli większej organizacji, która jest postrzegana jako bardziej istotna niż jedno pojedyncze przedsiębiorstwo. Dalej mamy możliwości kontaktowania się też i w kraju. Ja w tej chwili też prowadzę rozmowy, zbieram doświadczenia, jak działają inne klastry. Tam formuły są najróżniejsze i znowu wyjście z poziomu takiej organizacji po prostu jest możliwe, tak, z poziomu pojedynczej firmy. Niekoniecznie, zwłaszcza firmy, która nie jest taka duża jak Atos, tak, Atos na przykład, czy Nokia, to są oddzielne kategorie wagowe, natomiast klaster skupia też firmy, które są firmami średnimi i samodzielnie one by nie mogły mieć jakby takiego odbioru, jak ma taka organizacja jak klaster.
A Bydgoszcz na mapie tego typu firm jest dostrzegalna? Coś takiego jest, ten zaczyn tutaj, żeby mogło to urosnąć?
Kwestia jest też wielopłaszczyznowa, bo po pierwsze jest dostrzegalna ze względu na te duże firmy, bo to oczywiście oddziałuje w sposób bezpośredni. Ale to jest jeden jakby czynnik. Drugim czynnikiem jest to, że jak powiedziałem też na początku, ja sam się nie spodziewałem, chociaż jestem w branży od w tej chwili już 30 lat. Według mnie mam dość dobry przegląd rynku informatycznego w Polsce. Pracuję w Bydgoszczy od lat w tej chwili już 20, ale kiedy był organizowany klaster, sam się zdziwiłem, ile tych firm informatycznych jest w Bydgoszczy, więc też można powiedzieć, że to jest swojego rodzaju zagłębie. Natomiast, tak jak w przypadku szkół wyższych, jest to za słabo widoczne, czyli za słabo jest to rozreklamowane i też według mnie klaster tutaj ma jedno ze swoich zadań, żeby podnieść tą opinię i tą świadomość i rozpoznawalność Bydgoszczy jako centrum ośrodka, który, czy Zagłębia nawet, który skupia sporo firm informatycznych, zresztą też firm, które mają bardzo ciekawe produkty, chociażby w tym przemyśle gier. Vivid Games, przecież to jest Bydgoszcz, tak? A to w tej chwili jest obszar będący, mówiąc znowu bardzo kolokwialnie, na topie.
No właśnie, to w zasadzie gotowa ścieżka, jeśli chodzi o jedną z możliwości promowania miasta. Duże firmy z branży informatycznej. Co ciekawe, na UKW kierunek Humanistyka 2.0, badanie gier, kiedy to studenci, jak tam się pojawiam, przyjeżdżają z Tarnowa, z Przemyśla, no to jednak jest coś przyjechać na studia z daleka, bo właśnie tutaj jest ten kierunek. Chyba faktycznie trzeba na to postawić i klaster powinien naciskać, żeby o czymś takim śmielej mówić, mówiąc delikatnie.
Zdecydowanie tak. Znowu to jest ten wątek strategia 2.0 dla Bydgoszczy. Ja biorąc udział w spotkaniach na ten temat, zwróciłem uwagę na to, że faktycznie mamy tu taki niedosyt, tak, albo za niską świadomość nawet wewnątrz Bydgoszczy o tym, co my posiadamy. To ja mówiłem trochę o kwestii szkół wyższych, bo ta informacja może jest znana, może nieznana, ale w parametryzacji, czyli w ocenie cyklicznej szkół wyższych, które jest wykonywane przez ministerstwo co 4 lata, okazało się, że UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, otrzymał naprawdę bardzo dobrą lokatę, ponieważ w klasyfikacji, gdzie mamy 4 stopnie, czyli C, ten najniższy, B, A i A+, wydziały zostały ocenione na poziomie B i A, więc bardzo, bardzo wysoko, co zaskutkowało zresztą też nagrodą w postaci 5 milionów złotych dla UKW. Natomiast to się nie przekłada na świadomość też w Bydgoszczy. Kwestia świadomości o tych firmach informatycznych też ewidentnie jest za niska i tu słusznie pan zauważył, sobie to zapamiętam, że tu ewidentnie też musimy podjąć działania, żeby to wszystko podwyższyć.
Audycja Pomysł, Innowacja, Kariera w Polskim Radiu PIK. Możliwość rozpoznania choroby dzięki badaniu oddechu. Nad tym będzie pracował naukowiec Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Dr Wojciech Filipiak otrzymał na swój projekt grant w wysokości ponad 1 700 000 zł. Finansowe wsparcie przyznano w ramach jednego z konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. Grant ma pomóc w opracowaniu nowej, bezinwazyjnej metody do wczesnej diagnozy bakteryjnego zapalenia płuc. Analiza oddechu może pomóc zarówno w identyfikacji chorobotwórczych bakterii, jak i w monitorowaniu skuteczności leczenia.
Oddech może pomóc w wykryciu raka płuc czy astmy, mówi dr Wojciech Filipiak.
Zazwyczaj są to choroby powiązane z płucami, ale nie tylko, bo na przykład cukrzycę można za pomocą wysokiego poziomu acetonu identyfikować. W przypadku naszego grantu chodzi o bakteryjne zakażenia płuc. Wybraliśmy jako grupę reprezentatywną pacjentów respiratorowanych, wymagających mechanicznej wentylacji na oddziałach intensywnej terapii.
Dla tych pacjentów coraz większym zagrożeniem są bakterie oporne na antybiotyki.
Skuteczne antybiotyki zaczynają nam się kończyć i chodzi o to, żeby terapię antybiotykową zastosować odpowiednio wcześnie i dobrać antybiotyki odpowiednie do danego szczepu bakterii, który rzeczywiście wywołuje zakażenie u pacjenta.
I w tym ma pomóc oddech.
Takie są założenia projektu, że w oddechu chcielibyśmy wykryć takie lotne związki organiczne, które świadczyłyby o obecności bakterii w organizmie ludzkim, a nawet wstępnie posłużyłyby do identyfikacji rodzaju bakterii, tak aby pomóc w doborze antybiotyku.
Badania potrwają 3 lata, potem jest szansa na ich kontynuację w innych projektach. Łączna kwota grantów, które otrzymali naukowcy UMK w 3 konkursach Narodowego Centrum Nauki w bieżącej edycji, to 8,5 miliona złotych. Dofinansowanie, jakie otrzymał dr Filipiak, jest najwyższe wśród wszystkich projektów rozpatrywanych w 13. edycji konkursu Sonata. Przygotowała Tatiana Adonis. Nowa strona internetowa. Nauka przez internet, certyfikaty dla studentów i kursy językowe dla pracowników. To wszystko będzie sfinansowane za ponad 5 milionów złotych, które Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zdobył w programie Power. Pieniądze będą przekazywane od października tego roku do 2022 roku. Hasło realizacji programu to nowoczesny uniwersytet, mówił rektor profesor Jacek Woźny, który dostał symboliczny czek od szefa gabinetu politycznego ministra nauki Piotra Ziółkowskiego.
Otrzyma niebawem już uczelnia ponad 5 milionów złotych na realizację programu, który ma wzbogacić ofertę dydaktyczną i kwestie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni. Program ten został uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w związku z planowaną reformą nauki i szkolnictwa wyższego. Uczelnie wykorzystywały te środki w rozmaity sposób, przede wszystkim poprzez dostosowanie programów uczelni na potrzeby lokalnego rynku pracy, poprzez na przykład dodatkowe możliwości dla studentów, aby zdobywać dodatkowe umiejętności. umiejętności, uprawnienia, certyfikaty poprzez także umiędzynarodowienie i myślę, że tak jak widzieliśmy po ocenie tych wniosków merytorycznie, te wnioski były przygotowane bardzo profesjonalnie. O szczegółach już programu opowie pan rektor.
No mamy dla prawie 500 studentów propozycję zdobywania dodatkowych kompetencji za darmo, czyli studenci kierunków, no przykładowo administracja, mogą zdobyć pewne kwalifikacje, które bardzo im później pomogą na rynku pracy. Z kolei nasi pracownicy dydaktyczni mogą podwyższyć bardzo radykalnie swoje kwalifikacje językowe. Tu właśnie kwestia umiędzynarodowienia. Pracownicy administracyjni również nabędą nowe kompetencje i językowe, i biurowe, i administracyjne. Będziemy wdrażali w ramach tej kwoty pewien taki, powiedzmy, nowoczesny system zarządzania zarówno procesem kształcenia, jak i chcemy modyfikować nasz wizerunek. Pani kierownik działu funduszy Małgorzata Banaszak.
W ramach projektu zostanie zmodernizowana strona www. Uniwersytetu, poszerzona jej funkcjonalność. Zakupimy macierz dyskową do obsługi aplikacji kształcenia na odległość, aplikacji learningowej, w ramach którego planuje się objąć aż 38 kierunków realizowanych na uczelni. Co najmniej jeden przedmiot na każdym z tych 38 kierunków w ramach 15 godzin zajęć będzie realizowany w formie e-learningowej. W projekcie zagwarantowano również środki na przygotowanie techniczne wybranych przedmiotów do kształcenia zdalnego oraz szkolenie z obsługi platformy e-learningowej dla kadr uczelni.
Witam bardzo serdecznie pana Adama Banaszaka, wiceprzewodniczącego Sejmiku naszego województwa.
Dodam jeden kontekst, który się pojawił też w czasie ostatniego spotkania tutaj premiera Gowina, który był nie tak dawno obecny na uniwersytecie. To kontekst współpracy międzyuczelnianej. Dzisiaj te pieniądze trafiają bezpośrednio do UKW oczywiście, natomiast cały czas zarówno ministerstwo, jak i Urząd Marszałkowski, jak i wszyscy, którzy dobrze życzą uczelniom w Bydgoszczy, liczą na jak najwięcej projektów wspólnych ze strony obu uniwersytetów, no i także w miarę możliwości ze strony Collegium Medicum, czyli części Uniwersytetu Torońskiego, UMK. Takie pytania pojawiały się również na ostatnich spotkaniach odnośnie przyszłości ewentualnie Collegium Medicum w kontekście współpracy z pozostałymi uczelniami uniwersyteckimi w Bydgoszczy. No to absolutnie to nie jest tak, że kwestia przynależności Collegium Medicum jest określona na wiek i jeszcze dłużej. Wszystko zależy od tego, czy uda się nawiązać ścisłą współpracę, możliwie bliską współpracę, czy uda się maksymalnie zintegrować obie uczelnie. Jeżeli uniwersytety bydgoskie będą potrafiły współpracować, to nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze je dodatkowo wzmocnić innymi oddziałami. Samodzielny byt Collegium Medicum jest oczywiście niemożliwy, natomiast mocne uniwersytety, na co stawia właśnie reforma, jak najbardziej i tylko zależy od uniwersytetów bydgoskich, na ile będzie to możliwe. Oczywiście w dłuższej, pewnie bardzo nawet odległej perspektywie. Mówię to także w kontekście środków do pozyskania w przyszłości, środków europejskich, za które chwalimy dzisiaj UKW i to się nie zmienia. Jeszcze raz gratuluję. Natomiast niewątpliwie im mocniejszy uniwersytet, im lepsza kadra, im wyższa ocena, tym prościej będzie pozyskiwać takie środki europejskie w przyszłości. Mówimy tu o perspektywie oczywiście kilkunastu lat.
Przygotowała Monika Siwak-Waloszewska. Wkrótce cykl naukowo-techniczny Technoinfo. Technoinfo. Najbardziej innowacyjne badania naukowe nie zawsze znajdują zastosowanie w gospodarce. Transfer innowacyjnych rozwiązań do otoczenia społeczno-gospodarczego ma zapewnić program Biostratek, wyjaśnia profesor Ewa Ratajczak, przewodnicząca Komitetu Sterującego Programu Biostratek.
Domena programu Biostratek jest bardzo specyficzna. Dotyczy on przede wszystkim rolnictwa i leśnictwa, a więc dotyczy tego, co jest silnie związane z przestrzenią przyrodniczą. Degradacja środowiska, wyczerpywanie zasobów naturalnych, to wszystko powoduje, że zarówno dla rolnictwa, jak i dla leśnictwa występują wspólne problemy, które dotyczą ochrony powietrza, wody, gleby, różnorodności biologicznej.
Ważne jest również wykorzystywanie rolnictwa i leśnictwa do aktywizacji lokalnych społeczności, kreowania zielonych miejsc pracy. Poza tym kierunki badawcze programu Biostratek są zbieżne z tym, co podkreśla się w strategii odpowiedzialnego rozwoju, zwłaszcza jeśli chodzi o biogospodarkę rolno-spożywczą, leśną, drzewną i środowiskową.
To też program, który jest spójny, zbieżny z różnymi inicjatywami, z Platformą Żywnościową Woda dla Rolnictwa, program wsparcia hodowli roślin w Polsce, czy efektywny system doradztwa rolniczego, czyste powietrze, czy ostatnio leśne gospodarstwa węglowe. Program Biostratek ukierunkowany jest na biogospodarkę, na te branże, na te sektory, na te dziedziny, które są oparte na zasobach biologicznych i na technologiach biologicznych.
Profesor Ewa Ratajczak zaznaczyła, że rolnictwo i przemysł spożywczy, leśnictwo i sektor drzewny są podstawą biogospodarki. Całkowity budżet programu Biostratek na lata 2014-19 wynosi 500 milionów złotych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zapewnia, że jednym z priorytetów na ten rok jest wzmacnianie sieci innowacji w obszarach wiejskich, a także rozwijanie doradztwa rolniczego i oświaty rolniczej. Polscy naukowcy pomogą w lądowaniu na Księżycu Marsa. Badacze z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i Centrum Badań Kosmicznych PAN rozpoczęli realizację projektu, którego celem jest pierwsze lądowanie na Fobosie. Badania polskich naukowców są częścią projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Polscy naukowcy muszą przeanalizować i wskazać różne warianty budowy nawierzchni satelity Marsa. To wiedza niezbędna, bo przy lądowaniu kluczowy będzie moment zetknięcia się lądownika z powierzchnią Księżyca. Naukowcy zakładają, że przyspieszenie grawitacyjne na Fobosie jest ponad 1000 razy mniejsze niż na Ziemi.
Pole grawitacyjne Fobosa jest niestety bardzo słabe, dlatego też jest bardzo istotne, żeby wylądować bezpiecznie w jednej próbie, natomiast żeby się nie odbił od gruntu Fobosa.
Jak tłumaczy dr Katarzyna Cyran z Akademii Górniczo-Hutniczej, lądownik ma pobrać próbki podłoża satelity Marsa. Jak zaznaczają naukowcy, wysyłanie bezzałogowych misji na małe planetoidy będzie w przyszłości służyło rozwojowi górnictwa kosmicznego.
Wyobraźmy sobie taką asteroidę całą zbudowaną z platyny. No to myślę, że już byłaby atrakcyjna do tego, żeby ją eksploatować.
7 lat temu Rosjanie podjęli próbę wysłania sondy na większy księżyc Marsa, ale spłynęła ona w atmosferze Ziemi i nie dotarła na miejsce. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Europejscy naukowcy prowadzący eksperyment kosmiczny na Półwyspie Arabskim zostaną odizolowani od świata. Pobyt na pustyni Dohwar w Omanie ma symulować warunki, jakie panują na Marsie.
Eksperyment Mars Analog Mission AMADE został zorganizowany przez Austriackie Forum Przestrzeni. Międzynarodowy zespół astronautów, m.in. z Francji, Holandii, Niemiec i Hiszpanii, przeprowadzi 20 eksperymentów. Naukowcy będą m.in. uprawiać rośliny hydroponiczne, czy przetestują pracę robotów pobierających próbki Ziemi. Wszystko to bez telefonów komórkowych i lokalizacji GPS. Wyniki badań trafią do Innsbrucka. Warunki na pustyni w południowym Omanie przypominają powierzchnię Marsa. Czerwono-pomarańczowa przestrzeń ma symulować piasek i góry na drugiej co do bliskości od Ziemi planecie. Podobna jest także jakość osadu, który zdaniem naukowców powstał jeszcze w paleocenie. Celem jest oczywiście przygotowanie przyszłej misji, tłumaczy dr Gernot Gromer, szef projektu z Austriackiego Forum Przestrzeni. W czwartek naukowcy rozpoczną główną część eksperymentu, która potrwa do końca miesiąca. Będą wtedy całkowicie odizolowani, ale ich doświadczenia będzie można śledzić w internecie. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj.
Powstał portal edukacyjny prezentujący zbiory wielkopolskich muzeów. Na razie zaprezentowano w nim zasoby Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, ale trwają rozmowy z kolejnymi chętnymi. Celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Wielkopolski za pomocą nowoczesnych technologii. W praktyce każdy z domu będzie mógł obejrzeć na przykład skany w 3D eksponatów muzealnych, mówi Sylwia Kucharska z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.
Po pierwsze, udostępniamy zbiory bardzo szeroko, nie tylko osobom, które są zainteresowane lokalnie, ale także osobom z zagranicy, z innych miast. I to jest bardzo szerokie grono. Osoby, które są naukowo zainteresowane zbiorami, badacze, ale również kolekcjonerzy, hobbyści oraz amatorzy historii.
Często badacze prosili o udostępnienie eksponatów w celach naukowych. Teraz wystarczy, że wejdą na portal i obejrzą dany przedmiot w technice 3D. Zbiory papierowe nie będą musiały być tak często wyciągane. Portal jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Szczegóły na stronie www.muzeawielkopolski.pl. Przed wrocławskim sądem rozpoczął się proces Michała S., który zorganizował fałszywą zbiórkę pieniędzy przez internet. Mężczyzna wyłudził w ten sposób 500 000 złotych, oszukał 6 tysięcy osób. Michał S. m.in. przy użyciu celebrytów i ludzi show biznesu zorganizował w ubiegłym roku w internecie dwie zbiórki pieniędzy na rzecz rzekomo chorego na nowotwór wzroku 2,5-letniego Antosia. Kiedy zebrana kwota znacznie urosła, na jaw wyszło, że to oszustwo. Na pierwszej rozprawie w tym procesie był reporter Radia Wrocław Piotr Kaszuwara.
Michał S. w internecie znalazł zdjęcie i tożsamość chłopca.
Mój syn jest zdrowy, nie leczył się i nie leczy na żadne choroby przewlekłe.
Odczytał zeznania ojca Antosia, sędzia Łukasz Franckiewicz.
Okazane mi zdjęcie nie jest zdjęciem mojego syna.
Po około 5 miesiącach została zablokowana ta zbiórka przez nas.
Zeznawał dziś jako świadek Michał Starzyński z portalu, gdzie uzbierano ponad 470 tysięcy złotych, m.in. na opłacenie kosztów leczenia chłopca w USA.
No i okazało się, że to było oszustwo.
Charytatywna akcja była wiarygodna, bo wsparli ją znani Polacy.
Udało mi się jedynie zwrócić 100 tysięcy złotych dla Lewandowskiego oraz 11 tysięcy złotych innym osobom. Ja pożyczę pieniądze, aby oddać dla tych wszystkich pokrzywdzonych,
zapewniał oskarżony i dodawał.
Ja fizycznie nie mam już pieniędzy z tych dobrowolnych wpłat, wszystko już poszło.
Michał S. przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Federalna Komisja Łączności zniosła zasadę neutralności sieci w Stanach Zjednoczonych. Zmiana otwiera dostawcom internetu w USA możliwość decydowania o blokowaniu dostępu do treści. Decyzja została opublikowana w Krajowym Rejestrze. Ma wejść w życie 23 kwietnia po 60-dniowym vacatio legis.
Zasada neutralności sieci została wprowadzona w 2015 roku przez administrację poprzedniego prezydenta Baracka Obamy. Przepisy zobowiązywały operatorów do udostępniania w sieci pełnej treści dostarczanej im przez producentów. Zapewniało internautom swobodny dostęp do najlepszej oferty. Zniesienie zasady neutralności pozwoli dostawcom internetu w Stanach Zjednoczonych decydować na przykład o jakości udostępnianych materiałów lub wprowadzać dodatkowe opłaty za dostęp do treści. Firmy będą mogły też faworyzować własne materiały. Decyzję Federalnej Komisji Łączności chwalą operatorzy. Argumentują, że pozwoli to na rozwój rynku. Zmiany popierane są też wśród polityków Partii Republikańskiej i przedstawicieli obecnej administracji prezydenckiej. Krytykują je internauci oraz producenci treści, m.in. internetowi giganci, firmy Amazon, Facebook, Microsoft oraz Netflix. Jeszcze przed publikacją decyzji pozew do sądu o zablokowanie zmian złożyła grupa ponad 20 stanowych prokuratorów generalnych. Przedstawiciele Partii Demokratycznej zapowiadają, że będą starali się zablokować decyzję komisji w kongresie. Mają na to 60 dni. Piotr Orłowski, Polskie Radio, Chicago.
W oddziałach Poczty Polskiej będzie można aktywować tzw. profil zaufany, który pozwala załatwić sprawy urzędowe online. Ogłosili to w Andrespolu koło Łodzi szefowie poczty. To szczególne ułatwienie dla mieszkańców mniejszych miejscowości, w których nie ma innych instytucji oferujących kontakt z administracją państwową. Profil zaufany pozwala na złożenie wniosku o dowód osobisty czy sprawdzenie przez kierowców liczby punktów karnych, mówi dyrektor Biura Informatyki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Łukasz Czechowski.
W placówce pocztowej możemy albo skorzystać z konta Envelo, które już wcześniej zarejestrowaliśmy przez internet, albo bezpośrednio w placówce założyć takie konto. Po krótkim procesie właśnie weryfikacji tożsamości dostaniemy do podpisania specjalny dokument, staniemy się posiadaczem konta zaufanego. Potem z domu czy z dowolnego miejsca, które sobie wybierzemy, możemy się zalogować na platformie Envelo i wybrać opcję potwierdzania profilu zaufanego.
Posiadacz konta zaufanego Envelo będzie mógł też odebrać elektronicznie tradycyjną papierową korespondencję przychodzącą.
Zamiast wchodzić z awizo po przesyłkę poleconą, otrzymujecie ją po zeskanowaniu na skrzynkę Envelo. Wykorzystujemy tutaj potencjał swojej infrastruktury, swojego centrum skanowania, które zapewnia zachowanie tajemnicy tej korespondencji.
W przyszłości konto zaufane Envelo będzie można założyć za pomocą urządzenia mobilnego, które będzie miał przy sobie listonosz. Brytyjscy deweloperzy internetowi opracowali wykrywacz treści ekstremistycznych. Filtr, na którego produkcję brytyjski rząd przeznaczył ponad 500 000 funtów, ma być udostępniany wszystkim dostawcom internetowym i twórcom platform wideo.
Twórcy przekonują, że ten elektroniczny filtr skutecznie zatrzymuje 94% propagandowych filmów siejących nienawiść. Próbujemy usunąć te treści z widoku publicznego. Nawet jeżeli to sprawi, żeby zobaczyć podobne filmy, trzeba będzie znać jakieś hasła, czy też mieć specjalistyczną przeglądarkę, to już wtedy będzie to nasze zwycięstwo. Mówi BBC Mark Warner, jeden z twórców. Jak działa filtr? Ze względów bezpieczeństwa wielu szczegółów nie znamy, ale kluczowe jest to, że program rozpoznaje szereg cech charakterystycznych podobnych filmów i podnosi alarm już w momencie, gdy użytkownik ładuje film do sieci. Musimy być o krok do przodu, musimy inwestować i wypracowywać odpowiednią technologię, bo przecież nikt z branży internetowej nie chce, by jego platforma była domem dla terrorystów. Mówi szefowa MSW Amber Rudd, ale zastrzega, niewykluczone, że kiedyś zasada dobrowolności zmieni się w obowiązek. Wszystko zależy od stopnia zaangażowania platform internetowych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
To był Kalejdoskop Naukowo-Techniczny Technoinfo.